Apolonia Dobkowska miała odziedziczyć wielki majątek ziemski, wyjść za mąż za swojego ukochanego Jerzego i wieść szczęśliwe życie. Niezwykle poruszająca opowieść o bólu, cierpieniu i strachu, ale także o wielkiej miłości, poświęceniu i niegasnącej nadziei. W Polskim Radiu Białystok fragment powieści Anny Rybakiewicz Do końca moich dni czyta Agnieszka Postrzygacz.
Łomża, lipiec 2002 roku. Na to pytanie niestety nigdy nie znalazłam odpowiedzi, chociaż Bóg mi świadkiem, że zrobiłam wszystko, co mogłam. Przez tyle lat nie szczędziłam ani czasu, ani środków. Całe swoje życie podporządkowałam tylko temu. Niestety na próżno. Już nigdy nie poznam prawdy. Jego dalsze życie już na zawsze pozostanie tajemnicą. Ta niewiedza była najgorsza. W takiej sytuacji nie można pójść naprzód. Nie można tak po prostu zapomnieć. Bo jak pogodzić się z losem, gdy nie wiemy, jaki ten los był? Kiedyś codziennie wracałam myślami do tamtego dnia. Analizowałam każdy szczegół i wszystko, co mu wtedy powiedziałam. Szukałam usprawiedliwienia dla swojego zachowania we wcześniejszych wydarzeniach. Bez powodzenia. Bo to, co się wtedy stało, było tylko moją winą. To mnie zabrakło odwagi, żeby zostać. To ja stchórzyłam. Tym samym przypieczętowałam nie tylko jego los, ale i swój. Dokonałam wyboru. Wyboru, za który przyszło mi odpokutować. Teraz dzięki tej książce przypominam sobie te lepsze chwile, kiedy jeszcze byliśmy razem, kiedy byliśmy szczęśliwi. Bo takie momenty też były. Przez te 6 lat, które były nam dane, nawet w najgorszy dzień, on zawsze znajdował powód do uśmiechu. W swoich snach wciąż widzę jego okrągłą twarz. Włosy jak złote kłosy zboża. Mimo, że od naszego ostatniego spotkania upłynęło ponad 50 lat, dokładnie pamiętam, jak piękne i niewinne były jego niebieskie oczy. Czy on również o mnie śni? A może już dawno zapomniał? Albo w gniewie wyrzucił mnie ze swych wspomnień? Może nigdy mi nie wybaczył? Tak jak ja nigdy nie wybaczyłam sobie. Nie umiałam tego zrobić. Wiem, że niewiele pozostało mi już życia, jednak nie boję się śmierci. Całym swoim skutym lodem sercem wierzę, że wystarczająco odpokutowałam za to, co mu uczyniłam. Pozostała mi już tylko nadzieja, że zobaczę go tam, po drugiej stronie, i że wybaczy mi moje grzechy. Na tym kończy się moja historia, która rozpoczęła się w lipcowy poranek 1920 roku w Szczepankowie. Na szczęście dzięki tej książce przetrwa pamięć o mym rodzie, którego zacni członkowie zasiadali przed wieloma laty w Sejmie Wielkim, byli generałami Armii Królestwa Polskiego, uczestnikami Powstania Listopadowego, a w końcu zesłańcami na nieludzką ziemię. I właśnie tym moim bohaterskim przodkom książkę tę poświęcam. Gdy wystukałam ostatnie litery mej powieści, poczułam, jak w końcu ogarnia mnie wewnętrzny spokój. Tak bardzo bałam się, że nie będzie mi dane jej ukończyć i że nie zdążę opowiedzieć światu swojej historii. Nie chciałam być zapamiętaną taką, jaką uczynił mnie altajski kraj. Miałam nadzieję, że w końcu ktoś dostrzeże to, jaką naprawdę byłam, albo jaką osobą mogłabym być, gdybym nigdy nie trafiła na nieludzką ziemię. Nazbyt dobrze wiedziałam, co mówią o mnie sąsiedzi, jak mnie postrzegają. Myśleli, że mam serce z kamienia. Mylili się. Moje serce było skute syberyjskim lodem. Chociaż wcześniej niewiele obchodziła mnie opinia innych ludzi, nie zawracałam sobie zbytnio nią głowy, tak teraz odczuwam potrzebę usprawiedliwienia się przed całym światem, wyznania swoich win. Zrozumiałam, że tylko tak mogę dostąpić rozgrzeszenia. Pokuta, którą sobie narzuciłam, a może którą zesłał na mnie los, była jedynie formą zadośćuczynienia, etapem w drodze do całkowitego oczyszczenia mnie z grzechów. To na rozgrzeszeniu zależało mi najbardziej. A książka, w której wyznałam wszystko, co uczyniłam, miała mi je zapewnić. Spisanie najważniejszych wydarzeń mojego życia zajęło mi prawie rok. Początkowo trudno było mi się zebrać w sobie, znaleźć odpowiedni czas w ciągu dnia na pisanie, porzucić codzienne schematy, które od tak dawna składały się na moją codzienność. Pamiętam, jak zaczynałam. Kilku zdaniom poświęcałam nieraz wiele godzin, a na drugi dzień wyrywałam zapisaną kartkę z walca maszyny i wkręcałam w jej miejsce czystą. Dopiero z czasem przyszły dni, w których wręcz zmuszałam się, żeby oderwać zmęczone dłonie od przycisków, a dźwięk wybijanych liter od świtu do zmierzchu roznosił się po całym mieszkaniu. Niespodziewanie słowa same zaczęły ze mnie wypływać, a historia nabierała rozpędu niczym pociąg, którym wieziono nas przez 3 długie tygodnie na tereny oddalone od domu na blisko 5000 kilometrów. Pomimo swoich 82 lat, pisząc tę powieść, miałam wrażenie, że znowu jestem tą młodą dziewczyną, która ma w sobie żar i głowę pełną szalonych pomysłów. Chwilami zdawało mi się, że słyszę znajome głosy. Czuję zapach wody kolońskiej przemysławki, od której poranną toaletę zaczynał mój papa. Dotykam pięknych sukien matki, wiszących w jej garderobie, do której zakradałam się kilka razy dziennie, aby chociaż przez chwilę poczuć się jak dorosła. Z nieukrywaną radością patrzyłam na stos kartek, który z dnia na dzień rósł na prawym rogu mojego biurka. Każdą kolejną zapisaną stronę kilkukrotnie odczytywałam i dokładałam do poprzednich, pedantycznie wyrównując wszystkie krawędzie. Od kilku dobrych minut nie przycisnęłam już żadnej litery, a mimo to w uszach nadal dźwięczał mi ten charakterystyczny stukot maszyny do pisania, z ledwo czytelnym już napisem Łucznik 1303. Mimowolnie zaczęłam masować opuszki palców, które bolały mnie niemiłosiernie. Oparłam się wygodnie na krześle i wzięłam głęboki oddech. Nie chciałam jeszcze odchodzić od biurka. Wiedziałam, że wstając zamknę za sobą pewien rozdział swojego życia. Znowu zostanę sama w 4 ścianach mojego mieszkania. Będę tylko ja i moje wspomnienia. Wszyscy, prędzej czy później, odeszli, zostawili mnie. Nie, to ja odeszłam. To ja ich zostawiłam. Porzuciłam wszystkich, których kochałam. Zegar znowu będzie stał w miejscu, a każdy dzień będzie dłużył się w nieskończoność. Z niewiadomych nam względów dopiero na starość człowiek uzmysławia sobie, co tak naprawdę oznacza życie w pojedynkę i jakie konsekwencje niesie ze sobą wybór takiej drogi. Jednak czasem samotność nie jest naszym wyborem, a jedynie mniejszym złem. Jedynym pocieszeniem był fakt, że kończąc dziś moją powieść, nie będę musiała więcej spoglądać przez to przeklęte okno, przy którym stało moje biurko. Jeszcze do niedawna rozpościerał się za nim przepiękny widok na starodrzewy w parku po drugiej stronie ulicy. Widok, który przynosił ukojenie zmęczonym oczom i był powodem, dla którego ten pokój wybrałam na swój gabinet. Tymczasem od 3 tygodni widziałam przez nie jedynie szare płótno z nazwą firmy remontowej, która nieudolnie przeprowadzała renowację elewacji mojej kamienicy. O zgrozo, na samo wspomnienie rozmowy z tym impertynenckim konserwatorem zabytków czułam, jak znów zaczynała boleć mnie głowa. Nie rozumiałam, jakim prawem człowiek, który ledwo co skończył studia, miał czelność tłumaczyć mi, jak kiedyś wyglądała ta kamienica, skoro to ja doskonale pamiętałam czasy jej świetności, a nawet ludzi, którzy ją budowali. Przecież ta kamienica postawiona została za pieniądze moich rodziców. Poza tym państwo po raz kolejny wtrącało się do mojej własności, tak jak zrobiło to już kiedyś, powołując się tym razem jedynie na inne przepisy prawa. I tak, chcąc nie chcąc, podziwiałam przez okno metalowe rusztowanie, na którym kilka razy dziennie pojawiały się czyjeś nogi w masywnych i brudnych od pyłu butach.
Był to fragment powieści Anny Rybakiewicz Do końca moich dni. Czytała Agnieszka Postrzygacz. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Filia oraz Polskie Radio Białystok.